To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Mamy zastanowić się nad tym, w jaki sposób w relacjach, w których będziemy funkcjonować w świecie, czy funkcjonujemy w świecie, w jaki sposób w tych relacjach zachować niebywałą wartość, którą jest wewnętrzna zgoda na swoje własne postępowanie. W zgodzie ze sobą. To jest postulat dosyć trudny do osiągnięcia, ponieważ człowiek podlega wpływom.
Czasami jesteśmy tak pochłonięci zaspokajaniem potrzeb innych, że zapominamy o własnych pragnieniach i obca jest nam sztuka stawiania granic. Czy musimy wybierać czyjeś dobro? Czy możliwe jest jednoczesne dbanie o siebie i tworzenie dobrych relacji z drugim człowiekiem? Wykład pod tytułem W zgodzie ze sobą. Trudne relacje. Sztuka stawiania granic. Psycholog dr Ewy Wojdyło-Osiatyńskiej odbył się w październiku 2019 roku podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To kolejny wykład z cyklu Sztuka relacji. Zapraszamy.
To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Dziękuję bardzo po pierwsze za zaproszenie na taką piękną uroczystość. Muszę Państwu powiedzieć, zanim powitam stosownych dostojników i uczestników dzisiejszego spotkania, to muszę powiedzieć, że czuję się trochę tak, jakbym miała biec maraton, ale najpierw zaproszono by mnie na bal. I w związku z tym moje rozproszenie może mieć wpływ na wykład, na potraktowanie tematu. Jestem w podniosłym nastroju i myślę, że mówienie o relacjach, o osiąganiu jakiejś harmonii wewnętrznej, no i międzyludzkiej też, to dużo łatwiej mi przyjdzie, kiedy jestem w tak miłym i pogodnym nastroju. Chciałabym jeszcze na początku powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaszczyt, za zaproszenie panu rektorowi, dostojnikom tej uczelni, no i oczywiście społeczności studenckiej. Pani Patrycja z samorządu studenckiego powiedziała tutaj jedno ważne zdanie. Nie zacytuję dosłownie, ale dotyczyło ono życia studenckiego czy przebywania na uczelni w czasie studiów jako uczestnictwa w pewnej wspólnocie. Na tę wspólnotę składają się inni studenci, składają się wykładowcy, no i składa się świat zewnętrzny, który wprawdzie z kampusu jest troszkę oddalony, ale jednak wpływa na nasze zachowania, na nasze poglądy, na nasze życie. A poza tym jeszcze każdy, kto wchodzi jako student do tej uczelni, to zanim stanie się częścią pewnego paradygmatu, pewnego klimatu uczelni, o którym ja już wiem, że jest rzeczywiście niebywale wartościowy i pozytywny, to wnosi ze sobą jednak troszkę nieprzewidywalne, być może odmienne, nie zawsze takie same wartości, sposoby rozstrzygania konfliktów wewnętrznych, no i oczywiście zdolność do utrzymywania relacji. Ponieważ mamy zastanowić się nad tym, w jaki sposób w relacjach, w których będziemy funkcjonować w świecie, czy funkcjonujemy w świecie, w jaki sposób w tych relacjach zachować niebywałą wartość, którą jest wewnętrzna zgoda na swoje własne postępowanie. W zgodzie ze sobą. To jest postulat dosyć trudny do osiągnięcia, ponieważ człowiek podlega wpływom. I te wpływy, zanim nauczymy się je weryfikować, a czasami nie nauczymy się nigdy ich weryfikować, ponieważ można znaleźć się w konfiguracji zdarzeń niebywale skomplikowanej. takiej, która będzie na przykład i czasami już możemy nawet spojrzeć na dzień dzisiejszy, może być mieszaniną sprzecznych postaw. Wtedy bardzo trudno znaleźć grunt, odpowiednią wskazówkę do tego, żeby przyjąć, żeby zacząć posługiwać się jakąś wartością czy jakimś poglądem, który będzie zgodny zarówno ze mną, jak i ze światem zewnętrznym. Więc jest to temat dosyć trudny, ale oczywiście na użytek dzisiejszego spotkania myślę, że zobaczymy przynajmniej w kilku aspektach, jak praktycznie wykorzystać potencjał własny i jednocześnie pewne umiejętności, które są łatwo dostępne. Wystarczy wskazać kierunek i ludzie się bardzo szybko uczą. Więc przypuszczam, że również w tej dziedzinie, żeby relacje nasze sprzyjały nam samym, a jednocześnie nie rodziły konfliktów. To jest, powiedziałabym, może nie ideał, ale to jest optimum, bo ideał musiałby jeszcze zawierać korzyści. Wtedy relacje są naprawdę najbardziej wartościowe. Ja na razie pomyślę o tym, żeby zwrócić uwagę na to, jak budować te relacje, według jakich kryteriów, jakimi drogami dochodzić do układania stosunków z ludźmi w taki sposób, żeby nie rodziło to sprzeczności, żeby nie prowadziło do sporów, albo jeszcze bardziej, żeby nie zamieniało się w walkę. Tutaj jedna refleksja o walce. Moją specjalnością, taką profesjonalnie najbardziej eksponowaną, to jest terapia uzależnień. Oczywiście uzależnień już wiemy, że jest dużo, wiele rozmaitych, ale jeden z najbardziej takich dotkliwych przejawów uzależnienia, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, w Polsce, w naszej kulturze w ogóle, czy powiedziałabym nawet w naszej części świata, to jest alkoholizm. I otóż do niedawna, a właściwie śmiałabym powiedzieć, że jeszcze wciąż, dość rozpowszechnione spojrzenie czy koncepcja radzenia sobie z alkoholizmem nosi nazwę walki. Walka z alkoholizmem. Jest to archaiczne, jest to staroświeckie, jest to niezdrowe, jest to bardzo niekorzystne. Ponieważ, a dlatego robię te dygresje, bo zaraz nam się dokładnie ten sam sposób patrzenia przyda, gdy zaczniemy się zastanawiać nad relacjami. Albo co więcej, nad relacjami konfliktowymi. Otóż słowo walka należy do dawnego świata. Oczywiście są jeszcze i dziś przedstawiciele tego paradygmatu, ale to nie znaczy, że będziemy szukać uzasadnień, żeby za nimi podążać. Odwrotnie. Cywilizacja, czyli rozwój człowieka w świecie i rozwój świata dla człowieka, prowadzi nas nie ku walce, tylko od walki. I oczywiście również obecnie, a myślę, że w przyszłości też tak będzie, będziemy niezadowoleni z pewnych zjawisk. Będziemy martwić się jakimiś zdarzeniami czy trudnymi zjawiskami, zarówno w człowieku, jak i w świecie. Ale czy będziemy szukać rozwiązań poprzez walkę? Nie. Już wiemy, że walka powoduje zniszczenie. Nawet jeżeli prowadzi do zwycięstwa, to są ofiary. Jest inny sposób, który prowadzi do tych samych skutków, czyli do zażegnania konfliktu, a wcale nie prowadzi przez walkę. I nosi to w zależności od dziedziny, do jakiej odnosimy te rozważania, nosi to rozmaite nazwy. Na przykład zamiast walczyć z uzależnieniem, trzeba je leczyć. Zamiast walczyć z nieposłuszeństwem albo z samowolą, lepiej powiedzieć o dzieciach, że są samowolne, żeby zamiast z tym walczyć, to trzeba je wychować. Zamiast walczyć z analfabetyzmem, co trzeba robić? Uczyć. No i oczywiście tu możemy stopniować metaforę analfabetyzmu, bo może się odnosić rzeczywiście do liter i braku zrozumienia dla słowa pisanego, ale może analfabetyzm w metaforycznym wymiarze oznaczać na przykład myślenie nieekologiczne, myślenie szkodliwe dla globu ziemskiego. Może być język analfabetyzmu, może odnosić się do propagowania takich zachowań społecznych, które krzywdzą człowieka, na przykład przemoc. I walczyć z przemocą nie można, ponieważ byłby to paradoks per se. Wobec tego można resocjalizować albo, teraz nawet częściej się używa słowa, cywilizować. Czyli jak widzimy, słowo walka, ono jest ciągle kolokwialnie bardzo popularne, u nas w szczególności. Jakoś my pewnie lubimy ten model czy sposób myślenia, że nagle zaczynamy używać siły, tak jak w każdej walce. Tymczasem mamy używać rozumu, mamy używać serca, mamy używać umiejętności, mamy używać darów. Takim darem jest na przykład poczucie humoru. Takim darem może być śmiech. Takim darem może być miłosierdzie i tak dalej. Więc relacje międzyludzkie nie są tylko sztuką, nie są rzemiosłem, nie są tylko zbiorem pewnych wyuczonych zachowań. Relacje między ludźmi, czy to będą dwie osoby, czy to będzie relacja do grupy, do mniejszej albo do większej, aż wreszcie dojdziemy relacja do świata. To też jest mój stosunek, który może kreować pozytywne rezultaty, a może tworzyć na przykład niepokój. Albo, dziś rano w ogóle była o tym mowa, że może tworzyć lęk. I czasami się wydaje, że ten lęk, strach, to jest dobre narzędzie wpływu. No ale to jest właśnie odprysk walki. Jak się ktoś boi, to wcale nie znaczy, że będzie lepszy. Będzie się dostosowywał dotąd, dopóki czuje, że musi. Natomiast w podświadomości nawet pojawia się wtedy jakiś zamysł, czy intuicja, czy odruch, żeby czekać, aż się doczekamy okazji, kiedy można będzie z odwetem się zwrócić. Czyli to jest wcale niedobra strategia. Wszelkiego rodzaju akty międzyludzkie, które opierają się na krótkowzroczności, na tym, że ja wygram teraz, że ja kogoś zwalczę, że ja kogoś pokonam, to jest jeszcze dobre słowo, to wróci to do mnie. Wróci to do mnie w formie, no, takie najprostsze słowo, gdybyśmy dzieciom małym tłumaczyli, to bym powiedziała, wiesz co, to się nazywa wtedy zemsta. To się wtedy nazywa odwet. To się nazywa cios, na który człowiek długo, długo zbierał siły. I to nie są dobre pomysły. Najlepszym pomysłem jest ten aspekt relacji, który powoduje, że pomnażamy, jesteśmy w końcu w akademii, w wyższej uczelni, w której pomnażamy ten starożytny koncept, który przyświeca ludzkości do dzisiaj. Chociaż nie każdej jednostce, ale ludzkość ma zapisaną jakąś miłość, kult dobra i piękna. No to już tam nie ma miejsca na niczyją krzywdę, na niczyje łzy, na niczyje pokonanie. Tyle wstępu na temat relacji, które powinny być w zgodzie ze sobą. Zresztą zabawnie się składa, bo ten temat trochę ukuty wspólnie, ale jednak zaproponowany przez państwa, bardzo mi odpowiada. Ja przypadkowo kiedyś stwierdziłam, że napisałam 2 książki po kolei w odstępie kilku lat o tym samym tytule. I to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Nagle wychodzi książka, dostaję jeszcze cieplutkie z wydawnictwa egzemplarze autorskie, patrzę, napisane w zgodzie ze sobą. I tak mi coś dzwoni. Z czym mi się to kojarzy? No, ktoś taką książkę gdzieś widziałam i co się okazało? To ja sama napisałam taką książkę, tylko wiele lat wcześniej. I to była książeczka wydana gdzieś w Instytucie Psychiatrii, jak tam pracowałam, która była takim podręcznikiem czy skryptem dla pacjentów moich i nazywała się Zgoda na siebie. No, nie identycznie, ale jednak nieprzypadkowo. Ta idea zgody wewnętrznej dla mnie, jak widać, ma znaczenie. No i tutaj mamy temat, w którym relacje międzyludzkie mogą również mieć charakter, który będzie harmonijny z moim systemem wartości, z moimi potrzebami, z moimi marzeniami, pragnieniami, a jednocześnie odzwierciedla możliwość, że dokładnie tak samo się będzie czuła druga osoba. Że dokładnie w ten sam sposób będę ja oddziaływać na tego, z kim tę relację utrzymuję. Bardzo ważną rzeczą w dobrych relacjach, chcemy mieć dobre relacje z rodziną, z przyjaciółmi, ze kolegami ze studiów, z wykładowcami, nawet z przygodnymi znajomymi albo z nieznajomymi. Chcemy mieć dobre relacje. Co jest do tego najbardziej potrzebne? Najbardziej potrzebne jest poczucie wartości. Poczucie wartości to jest troszeczkę sfetyszyzowane. Tak się wydaje wielu ludziom, nawet przychodzą do mnie, do psychologa i mówią, o, pani doktor, a ja nie mam poczucia wartości. Zaraz, zaraz, chwileczkę, sprawdzimy to. I kiedy sprawdzam, okazuje się, że nie. Że to nieprawda, że poczucie wartości tylko zostało przysypane śmieciami. Ale gdzieś w głębi ono jest. Tu od razu państwu powiem, że każdy człowiek, każdy z nas, wszyscy, w dniu narodzin, w niemowlęctwie, wszyscy mieliśmy mega poczucie wartości. Dziecko jak jest głodne, to się drze. To może zrobić tylko ktoś, kto czuje, że jest królem wszechświata. Bo już jak teraz jesteś głodny, to czasami ściska cię w dołku, ale nie powiesz, a to się krępujesz, a zastanawiasz się, a może oni nie mają mi co dać, o, a może głupio wypadnę, prawda? Czyli my powoli od tego niemowlęctwa zaczynamy oddalać się od tej naturalnej, biologicznej, ewolucyjnej idei, że ja mam prawo tu być, na tym świecie. Ja jestem uprawnionym uczestnikiem życia. I potem się gdzieś to gubi. Gdzie się gubi? No, niestety, ale zanim my sami, a państwo studenci obecnie są na takim etapie, kiedy się dowiadują, kim są. Państwo profesorostwo, to już się dowiedzieli, kim są. A dzisiaj jeszcze dzięki oklaskom umocnili się w przekonaniu, że źle nie jest. A paru wyróżnionych studentów już weszło na tę ścieżkę, ale ile dziesiątków niewyróżnionych siedzi i się zastanawia. a może ja nie dojdę do takiego etapu, a może coś mi brakuje. A niektórzy nawet chodzą i mówią, że są pewni, że im czegoś brakuje. I co zrobić, żeby wrócić do tamtego pierwotnego poczucia? Moje miejsce, najlepsze w jakim mogę być, to jest tu i teraz, bo mam prawo. Jak ktoś mnie nie lubi, to jest jego problem, nie mój. A jeżeli ktoś mi zwraca uwagę, że ja coś źle robię, na przykład może zaraz przeciągnę czas, to nie wpływa na moją wartość. Bo jeżeli ja to przyjmę i cię czegoś swego nauczę, to hola, to dopiero jestem super. To znaczy, że mam w sobie potencjał. Jestem otwarta na to, żeby jutro być troszkę lepsza niż dzisiaj, bo dzisiaj jestem troszkę lepsza niż wczoraj. I poczucie wartości pomaga w relacjach. Dlaczego? Dlatego, że człowiek mający takie spokojne, wyważone, niekwestionowane prawo do bycia sobą, nie pozwoli się krzywdzić. Nawet jeżeli będzie w jakiś sposób zależny od kogoś, kto jest nieczuły albo niewrażliwy, to i tak własne przekonanie, że nie naruszać mojej integralności. No, jak widzimy, to jest bardzo wymagający postulat. Teraz prawdopodobnie już parę osób strzela neuronami i sobie przypomina, hej, to ja chyba pozwoliłam na to, że ktoś na przykład umniejszył mnie bez powodu, albo ktoś o mnie ma złe zdanie i nie przyjmuje do wiadomości na przykład moich uzasadnień czy usprawiedliwień. Czyli my często, mimo że gdzieś w głębi duszy mamy przekonanie, że nam się należą dobre rzeczy, to pozwalamy na to, że dostajemy złe. I to jest ten obszar, który nazywamy granicami. Granice to jest niewidzialny system wartości, który jeżeli ktoś przekroczy, to zaczyna nas to boleć. Niestety wytrzymałość na ból ćwiczą w nas dorośli i rówieśnicy przez wiele, wiele pierwszych lat. Kiedy usłyszymy 50 razy od mamy, od babci czy od taty, ty to jesteś fajtłapa, to nawet jeżeli mam wszystkie dowody na to, że funkcjonuję sprawnie, że w ważnych sprawach umiem sobie poradzić, to ja nasiąkam. Bo się w młodości, w dzieciństwie nasiąka. I teraz strasznie ważne jest, żeby się nauczyć. Akademia tego w ogóle uczy. Ale to już jest zaawansowany taki wiek, jeszcze młody, ale już troszkę ukształtowany. Miałabym apel do wszystkich studentów, do wszystkich młodych ludzi, do wszystkich, którzy czują się młodzi, żeby nie przyjmować bezkrytycznie tego, co inni ludzie o nas sądzą. To jest szalenie ważne, żeby ktoś się nami interesował i nawet zwracał uwagę na nasze przywary, na nasze defekty. Tak, to jest bardzo ważne. I dobrze, że tak jest, ale nie przyjmujmy tego bezkrytycznie. A jak to zrobić? Ja nie mogę sama zweryfikować. Ty mi mówisz, że zadzieram nosa. Ja sobie myślę, na pewno nie masz racji. No ale to tylko dlatego, że nieprzyjemnie mi się tego słucha. A co to będzie zweryfikować? To ja pójdę do czterech innych osób i powiem, hej, czy ty myślisz, że ja jestem pełna pychy? Czy ty odczuwasz, że ja się wywyższam? Czy ja zadzieram nosa? I kilka osób mi powie, nie, wiesz, no co ty, skądże, popatrz, jak fajnie potrafisz zwrócić uwagę na czyjeś problemy, jesteś szalenie cierpliwy. No to już spokojnie, to tamtą osobę neguję. I choćby to była nie wiem jak ważna osoba w moim życiu, ona może nadal zostać ważna, ale już wiem, że się myli. I to tylko o to chodzi. Ja nie muszę tej osoby nie lubić, ja nie muszę jej zwalczać. Ja po prostu mam swoje własne kryteria, które dla mnie powinny być wyznacznikiem moich własnych granic. No i to jest jeden aspekt, taki powiedziałabym intrapersonalny, taki wewnętrzny. Ja mam wiedzieć, w jaki sposób zweryfikować cudze opinie, ponieważ bardzo często, czasami niechcący, wcale nie dlatego, że ktoś chce nas zniszczyć, po prostu przez nawyki niedobre, przez własny brak poczucia wartości, przez rozmaite dla nas nieistotne powody, ktoś może nam dostarczać niedobrych, toksycznych informacji na nasz temat. Wtedy stajemy się niepewni siebie. Wtedy stajemy się nieodważni. Wtedy boimy się o siebie. Co więcej, w skrajnych, takich bardziej postępujących procesach możemy siebie przestać lubić. Możemy zacząć siebie źle traktować, siebie samych. Osobą, z którą najwięcej w życiu przebywamy, jest kto? Każdy sam ze sobą. To jest osoba najważniejsza z jednego powodu. Nie dlatego, że jest najmądrzejsza, bo nie. Nie dlatego, że jest najlepsza, bo nie. Ale dlatego, że najwięcej jesteśmy ze sobą sami. Nawet gdy jesteśmy w tłumie, to i tak to, co ja czuję, na mnie ma największy wpływ, a nie to, co ktoś gdzieś przeżywa, czy mówi mi, że czuje. Ja mogę się wysilić, żeby dosięgnąć do cudzego przeżywania. Ale swoje własne ja nie muszę się wysilać. Czasami muszę się wysilić, żeby trochę to złagodzić, bo to może być inwazja emocji. Więc trzeba o siebie bardzo dbać. I to nie dlatego, że ja innych nie szanuję, tylko dlatego, że od tego, jaka ja jestem, zależą moje relacje. Jeżeli ja jestem pogodna, jeżeli ja jestem pełna ufności, jeżeli ja wierzę w siebie, nawet jeżeli wiem, że mam mnóstwo do nauczenia, że wielu rzeczy nie potrafię, że jestem obca w jakimś miejscu, tak, mam mnóstwo do zrobienia, ale podejmuję się tego. A jeżeli widzę, że nie mogę się podjąć, to nawiguję w kierunku, w którym będę miała coś do zrobienia. Czyli to jest ciągła droga, ciągły proces. Ale w tym procesie ja mam siedzieć za kierownicą. I ja mam, o siebie dbając, dawać siebie innym ludziom lepszą niż odruchy, niż impulsy i niż uprzedzenia. I tego między innymi trzeba od siebie wymagać. Relacje chcemy mieć dobre, bo one nam gwarantują bezpieczeństwo. One gwarantują nam spokój. Ale żeby były dobre relacje, to oczywiście ideałem jest, żeby mieć do czynienia z ludźmi, którzy tak samo jak my, chcą dobrych relacji, co więcej, potrafią o nie dbać. No ale przecież to jest niemożliwe. Świat jest dla wszystkich i napotkamy na naszej drodze od zarania właściwie, od przedszkola, od pierwszej piaskownicy, napotykamy ludzi, którzy nie kwalifikują się do tego, żeby dzielić z nami dobro i piękno. I będą to ludzie zakompleksieni albo pokrzywdzeni, którzy będą szukali jakiejś pomsty. No i oczywiście może trafić na nas. Wtedy co? Wtedy dobrze sobie przypomnieć. Metodą walki tylko wtedy, gdy mamy atak. To wtedy obrona najczęściej przybiera formę walki. Ale jeżeli nie ma ataku, jeżeli po prostu ktoś jest niezgodnie z naszymi normami się zachowuje, ale niekoniecznie ma siekierę nad naszą głową, to wtedy proszę sobie przypomnieć, to jest albo go trzeba uczyć, albo go trzeba wychować, albo go trzeba ucywilizować. To są trzy możliwości. Nie muszę robić tego własnymi rękami, bo czasami nie jestem do tego powołana. A czasami bardzo dobrze jest w ogóle od razu w ten sposób zareagować. Czyli granice to jest zauważenie, co od innych ludzi płynie do mnie, jakie zachowanie, jakie reakcje, jakie słowa, jakie intencje nawet. Bo ktoś może tylko czegoś ode mnie chcieć. Jeszcze na razie nic mi nie zabrał, ale już czegoś chce. I wtedy ja mam podjąć decyzję. Granice to jest, że ja decyduję o sobie, a nie pozwalam innym, żeby decydowali o mnie. Właściwie nie ma możliwości, żeby ułożyć sobie relacje z ludźmi w ogóle, w szerokim rozumieniu, żeby były bezkonfliktowe. To się nie da. Wobec tego jako pewien program na życie. I to właściwie dobrze jest od samego zarania, od, nie wiem, pierwszego przebłysku świadomego podejmowania decyzji, żeby ci dorośli nas wdrażali w rozwiązywanie konfliktów, w rozwiązywanie problemów i własnych problemów. Na przykład pada deszcz, a ja chciałam iść na spacer do parku. No i nie mam parasola, nie mam kaloszy i nie mogę wyjść. No i mogę ten konflikt rozwiązać w sposób piękny i dobry, a mogę się sfrustrować, wściec, zestresować, zrobić sobie krzywdę, walić się głową w mur. Mogę reagować w sposób patologiczny, mogę reagować w sposób syntoniczny. Są zdarzenia, inne osoby, na które mogę przyjąć postawę bojową i wtedy na pewno po którejś stronie będą ofiary, a często po obydwu. Może z pogodą to niedobry przykład, bo żebym ja się wściekła na deszcz, no najwyżej sama sobie zrobię krzywdę, a deszcz jak padał, to pada, pada. O szyby deszcz dzwoni jesienny, znamy Staffa wiersz. Czyli czasami rzeczywiście tylko samą siebie poturbuję. I to jest niemądre, to jest nieekonomiczne, to jest fatalny sposób na rozwiązywanie swoich konfliktów i frustracji, które wynikają z konfliktów. Na sam koniec chcę Państwu powiedzieć, że skoro mówimy o konfliktach, o problemach, a one będą, bo relacje to jest ciągłe pączkowanie różnic, które trzeba niwelować, albo uwypuklać, albo się nimi ciekawić, albo od nich się oddalać. Różnice między ludźmi to jest twórcza jakość. Z tego może wyniknąć coś bardzo ciekawego, ale z tego też może wyniknąć bardzo dużo zaskoczeń, bardzo dużo ryzyka. Tutaj oczywiście jest fantastycznie, żebyśmy my sami dobrze znali siebie samych. Jak do mnie czasem młode osoby przyprowadzają jakichś tam swoich narzeczonych czy narzeczone i mówią, o ja przyszłam, proszę Pani, niech Pani zobaczy, czy my mamy wziąć ślub. I ja mówię, a to nieważne, jaki jest on. Ty nie masz się znać na nich, ty masz się znać na sobie, bo ty masz wiedzieć, czego ty potrzebujesz, co jest dla ciebie ważne, co ty lubisz, czego nie znosisz. To są kryteria, według których najmniej pomyłek będzie w naszych relacjach. Ale wracając do relacji, w których mogą wystąpić konflikty, albo nawet nie mogą, a na pewno wystąpią, mniejsze czy większe. To są dwa podejścia. Niestety my żyjemy w kulturze i to nie tylko nasza Polska, chociaż nasza celuje w tym, ale w ogóle Europa. Europa ma taką specyficzną cechę, że u nas było dużo filozofów, No filozof to jest taki, co siedzi i roztrząsa. I to nam zostało. Mimo, że świat pędzi do przodu, to my ciągle mamy ten ogon, który tam gdzieś się wlecze za nami, taki tren. I to jest roztrząsanie problemów. My to lubimy, my to potrafimy, my się w tym realizujemy. Ale to niestety nie prowadzi do wyjścia z konfliktu. Na wyjście z konfliktów najlepiej jest nie zajmować się problemem, tylko zająć się rozwiązaniem. Niezależnie od przyczyny problemu. Dam Państwu taki przykład już na zakończenie, żeby ukoronować taką swoją rację. Bo bardzo lubię mieć poczucie, że ja kogoś przekonałam. No chciałabym Państwa przekonać właśnie do tego, żeby zajmować się rozwiązaniem, a nie problemami. To są dwa różne podejścia w ogóle, to są dwa światopoglądy. Weźmy moich pacjentów. Niech już tam nie komplikujemy sobie tych uzależnień, dobra. Zdeklarowany 20 lat zjeżdża po równi pochyłej alkoholik. No i jest jeden punkt widzenia. Proszę pana, dlaczego pan pije? Możemy pół roku albo i więcej o niczym nie rozmawiać, tylko o przyczynach. Znajdzie? Każdy znajdzie. Nie 20, nie 50, tylko milion. Wyzdrowieje? Jeżeli przyczyną jest na przykład klimat, albo przyczyną jest to, że się urodził Polakiem, albo przyczyną jest to, że urodził się i ma 1,60 m wzrostu, albo przyczyną jest to, że miał mamusię, która wyjechała i o nim zapomniała. Zmienimy to? Nie ma żadnej szansy. A jeżeli się będziemy zajmować nie pytaniem, dlaczego pijesz, tylko co zrobić, żebyś przestał pić. I jeszcze w dodatku postawimy tę osobę przed takim pytaniem. Nie ja będę odpowiadać. Słuchaj, a kiedy byś nauczył się żyć na trzeźwo? Gdybym miał pieniądze, gdybym miał dobrą pracę, gdybym miał fajną żonę, gdybym miał dobrą rodzinę, gdybym mógł skakać na bungee codziennie, gdybym mógł jeździć, nie wiem, 180 na godzinę. Różne ludzie mają wyobrażenia o szczęściu. Każdy mówi, gdybym, no to wtedy było. Okej, to wobec tego szukamy sposobu, żebyś miał dobrą żonę. No, rozglądamy się. Ile jest ludzi na świecie? No z 8 miliardów już, czyli z połowa tego to są kobiety. No to co, znajdziesz czy nie znajdziesz? I idziemy w tę stronę. Czyli nie zajmujemy się przyczynami. Bo naprawdę, czy to dlatego ktoś ma problem, że jest źle wychowany, czy dlatego, że jest nieszczęśliwy, czy dlatego, że żył w środowisku kryminogennym albo nie wiem jak. To naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Może mieć znaczenie, gdy przejdziemy po znalezieniu rozwiązania na problem do normalnego życia. I bywa czasami, ale to tylko w tych osobowościach, które mają taki rys dociekliwości. Taki, ale dlaczego to tak było? No ja już wszystko wiem, no już wszystko jest dobrze, już jest cudownie. Ale co mnie podkusiło, że ja wtedy to i to? Proszę bardzo, teraz jest pora na psychoanalizę. Teraz kłania się Freud, Jung, Adler, Rogers. Można do końca życia nie wychodzić z gabinetu różnych mędrców i terapeutów. Ale problem rozwiązałeś. Teraz możesz. Natomiast w momencie, kiedy jest problem nabrzmiały, to rozwiązywanie przyczyn kompletnie do niczego nie prowadzi. Ja bym na tym zakończyła. Mam nadzieję, że to, co ktoś mi poradził, żebym na tym wykładzie nie dążyła do tego, żeby wszystkie relacje od dzisiaj Państwo mieli bezkonfliktowe, tylko żeby zaciekawić, jak to zrobić, żeby to się udało. Dziękuję bardzo.
To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty.sis.pl, a wersje wideo na kanale w SIS na YouTube.